Mieć ojca. Mieć go cały czas obok siebie. Mieć go na co dzień. Ilu z nas ma ojca obok siebie? Około 1,5 miliona matek samotnie wychowuje dzieci w naszym kraju. Każdego roku rodzi się około 30 tysięcy dzieci w związkach pozamałżeńskich, czyli że te dzieci nie będą miały na co dzień tatusia. Nie będą mogły razem z nim żyć. Do tego, kiedy są różne konflikty, jeśli chodzi o małżeństwo, to zauważamy stronniczość sądów, które preferują matki jako te bardziej właściwe do wychowywania dzieci. W 2002 roku orzeczono ponad 40 tysięcy rozwodów w naszym kraju, a w tym ponad 26 tysięcy rozwodów małżeństw, które posiadają dzieci, małe, nieletnie dzieci. Tylko w 10% przypadków sąd powierzył opiekę nad dziećmi ojcom, a w tym jeszcze 7%, dlatego że nie było innej możliwości, bo matka nie mogła sprawować opieki. Tylko 3% na wniosek ojców, bo ojciec chciał, próbował to udokumentować i tylko w takim niewielkim procencie sądy powierzyły opiekę ojcom. Jakoby dzieciom nie był potrzebny za bardzo ojciec. Po co nam ojciec? Na stronie internetowej tata.pl ktoś z przekąsem wypisał tak. Kierując się dobrem dziecka, sędziowie sądów rodzinnych preferują matki jako opiekunki, bo 90% bezdomnych i uciekających z domu dzieci pochodzi z rodzin bez ojca. Bo 63% młodzieży popełniającej samobójstwa wychowało się bez kontaktu z ojcem. Bo 85% dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, wychowało się bez ojca. Bo 71% młodzieży, która porzuca szkołę, pochodzi z takich rodzin. Bo 75% młodzieży ulegającej zatruciu chemicznymi środkami wychowało się bez ojca. Bo 85% młodzieży trafiającej do więzień wychowało się w domu bez ojca. Czyżby dlatego sędziowie tak preferowali matki, a nie chcieli, żeby ojcowie wychowywali, mieli udział w wychowywaniu dzieci? Według oficjalnych statystyk co czwarte dziecko w Polsce wychowuje się w niepełnej rodzinie. Według szacunków uwzględniających emigrację, tę zarobkową emigrację, no i mężczyzn nieangażujących się w codzienne życie rodzinne, jest takich dzieci niemal 2 razy więcej. Czyli co drugie dziecko ma tak, że albo ojca w ogóle nie ma, albo ma takiego ojca, który wcale się nie interesuje życiem rodzinnym. Wcale go nie obchodzi, co robią dzieci. Teraz możemy już bardziej duchowo. List świętego Pawła do Galacjan, 4 rozdział i 3 wersety. 4, 5 i 6 werset. List świętego Pawła do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. A więc to słowo w sposób taki bardzo zwięzły przedstawia to, co w tych dniach świętujemy, wspominamy, cieszymy się, może nie zawsze rozumiejąc, o co naprawdę chodzi, może nie docierając do istoty sprawy. To słowo, ten fragment Słowa Bożego nam to przedstawia. Dlaczego pojawił się na tej ziemi Syn Boży, Jezus Chrystus? Dlaczego Bóg posłał swojego Syna na ten świat? W tym usynowieniu nie chodzi o to, że Bóg zaczął adoptować obce dzieci. Bo tak niektórzy to próbują tłumaczyć, tak też teologia po części tę sprawę przedstawia, że jakoby Bóg adoptował obce dzieci. Ci, którzy coś więcej wiedzą na temat adopcji, wiedzą, że to z jednej strony piękny gest, piękne zachowanie ludzi, którzy chcą przygarnąć sieroty, ale z drugiej strony to zetknięcie dwóch światów ze sobą. To często kończy się fiaskiem, ponieważ to zaadoptowane dziecko ma tam swoje geny, ma swoje pochodzenie, po części jest jakoś wychowane i potem następuje zetknięcie się tych dwóch światów. Często przychodzi rozczarowanie i nic z tego nie wychodzi. Gdy czytamy tutaj, że Bóg po to posłał swojego Syna, abyśmy usynowienia dostąpili, to chodzi o to, że On przyszedł po swoje dzieci, które Mu zginęły, które z powodu grzechu zostały oddalone. Grzech oddalił was ode mnie, mówi Bóg u proroka. Nie ma społeczności. Z powodu grzechów umarliśmy, jest napisane. Umarliśmy śmiercią duchową, jako wszyscy potomkowie Adama. I Bóg postanowił nas, ludzi, swoje dzieci, martwe, odszukać i przyprowadzić z powrotem do siebie. W jaki sposób to zrobił? Przez to, że dał nam nowe życie, że przyszedł, aby dać nam dar życia wiecznego. Śpiewaliśmy, Bóg Syna dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, czyli dać Mu życie, które zostało utracone. Czyli mieć znowu swoje dzieci przy sobie przez nowe narodzenie, przez odrodzenie ich serc. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, bracia i siostry, o jednym z celów, jednym z najważniejszych celów misji Syna Bożego na tej ziemi. Więc takim celem, podstawowym celem, to jest to, że Pan Jezus po to przyszedł, abyśmy mieli Ojca. Abyśmy wszyscy mieli Ojca. Jaki jest duchowy status człowieka, który nie wierzy w Jezusa Chrystusa? Otóż właśnie, jak już wspomniałem, naturalny człowiek, który się rodzi na tej ziemi, rodzi się w grzechu, nie ma prawa zwracać się do Boga Ojcze. Ponieważ grzech oddzielił go od Boga i jest duchowo martwy. Tak naucza nas Słowo Boże w wielu miejscach. To znaczy, że nie ma żadnej społeczności, nie ma żadnego kontaktu. Człowiek żyje bez Boga na świecie. Jeżeli tylko zwyczajnie urodził się, chodzi, no jest religijny, coś się tam dowiedział o Bogu, wierzy, albo nie wierzy. Jak wierzy, to też różnie bywa, że Bóg jest, ale on nie żyje w społeczności z Bogiem. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, 12 wersecie jest napisane, że byliśmy dalecy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I jakie to bardzo ważne, żeby można było znowu mieć społeczność z Bogiem, żeby znowu mieć Ojca. Tak jak w życiu codziennym jest przykro, kiedy człowiek nie ma Ojca, by bardzo chciał mieć Ojca, tak w tym życiu duchowym to bardzo istotne, żebyśmy mogli mieć społeczność ze Stwórcą, z tym, który nas stworzył. W każdym człowieku jest taka potrzeba, na różnych poziomach. Oczywiście czasem ona nie jest w pełni czytelna, bo człowiek nawet nie wie, czego poszukuje, czego pragnie. Jak bardzo ważne jest, żeby mieć Ojca tu na ziemi, niechby to zilustrowała taka historyjka, którą chciałem wam opowiedzieć. Tę historię opowiada wykładowca Uniwersytetu w Yale, Fred Kredok, który pewnego dnia wybrał się razem ze swoją żoną, by odpocząć w miejscowości Gatlinburg w stanie Tennessee. Spacerowali sobie, gdzieś tam znaleźli taką restauracyjkę cichutką i postanowili, że sobie usiądą, zaszyją się, coś tam sobie razem zjedzą. Nikt im nie będzie przeszkadzał. I gdy już zamówili posiłek, czekali, że przyniesie kelner to jedzenie, nagle zobaczyli takiego siwego, dystyngowanego człowieka, który podchodził od stolika do stolika i zagadywał ludzi. I tam coś do nich mówił. No i ten pan Kredek pomyślał, no chyba nie przyjdzie też i do nas. Po prostu nie chciałbym, żeby jakiś gościu przeszkadzał, kiedy my sobie razem z żoną tylko we dwoje mamy nasz prywatny czas. Ale czego się obawiasz, to na ciebie przyjdzie, jest taka zasada. Więc ten starszy człowiek podszedł do ich stolika i tak przyjaźnie, z jakich stron jesteście? No to był przecież inteligentny człowiek, nie burknął, no tylko mówi, z Oklahomy jesteśmy. A to posłyszałem, że wspaniały stan, chociaż nigdy tam nie byłem. A czym się zajmujecie? Co robisz, żeby przeżyć? Jestem wykładowcą, nauczam homiletyki na dyplomowanym seminarium Uniwersytetu Philips. A, więc nauczasz kaznodziejów. To mam dla ciebie taką historyjkę. O nie, te wszystkie historyjki kaznodziejów są takie same. Pomyślał sobie ten Fred, Kredok, no ale nie było wyjścia. Więc ten mężczyzna wyciągnął rękę i mówi, jestem Ben Hooper. Urodziłem się tutaj niedaleko, w górach i tu całe życie spędziłem w tym stanie. Ale kiedy się urodziłem, moja mama nie była zamężna. I miałem z tego powodu ciężkie życie. Kiedy poszedłem do szkoły, to chłopcy nadali mi przezwisko, które bardzo mnie raniło. Jeszcze gorzej było, kiedy w sobotnie popołudnie chciałem pójść do centrum miasteczka. Wszyscy na mnie patrzyli i jakby tylko jedno ich interesowało. Kto jest jego ojcem? Jakby wszyscy o to pytali. Miałem 12 lat do naszego zboru, opowiada ten sędziwy pan Hooper, do naszego zboru przybył nowy kaznodzieja. Zazwyczaj starałem się przychodzić na nabożeństwa już po rozpoczęciu i wyjść, zanim się wszystko skończy. Ale jednego dnia kaznodzieja tak jakoś szybko wypowiedział to końcowe błogosławieństwo, że się nie zreflektowało i musiałem razem wychodzić ze wszystkimi, mówi ten człowiek. Widziałem te wszystkie spojrzenia i gdy dochodziłem już do drzwi, nagle jakaś potężna dłoń wylądowała mi na ramieniu. Odwróciłem się i zobaczyłem twarz tego kaznodziei, który patrzy mi prosto w oczy. Kim jesteś, synu? Czyim chłopcem jesteś? Straszny ciężar spadł mi na plecy, przywalił mnie. No, wszyscy mnie gnębią i jeszcze i kaznodzieja chce mnie pognębić. I gdy tak stałem, nagle na twarzy tego kaznodziei pojawił się taki uśmiech szeroki. Ach, wiem, rozpoznaję rodzinne rysy twarzy. Jesteś synem Boga. Klepnął jeszcze po ramieniu i powiedział, chłopcze, masz wspaniałe pochodzenie, idź i korzystaj z tego. I to były najważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek usłyszałem na mój temat. Uśmiechnął się, podał im rękę i poszedł do innego stolika, żeby tam porozmawiać z innymi gośćmi. I nagle Fred Kredok coś sobie przypomniał. W historii stanu Tennessee tylko dwukrotnie mieszkańcy wybrali człowieka narodzonego z pozamałżeńskiego związku, aby był ich gubernatorem. Jednym z nich był Ben Hooper. Sprawdziłem, rzeczywiście był gubernatorem stanu Tennessee w latach 1911-1915. Mam nadzieję, żeście uchwycili sedno tej historyjki. Jak młody człowiek potrzebował tego, żeby wreszcie ktoś rozwiązał jego problem. Problem ojca, problem braku ojca. W sensie duchowym takie napięcie jest w każdym człowieku. Powiedziałem, często nieuświadomione, często w ogóle nam do głowy nie przychodzi, że to jest ten problem. Ale to jest największa potrzeba, bo Bóg stworzył nas dla siebie, bo Bóg zamieścił w nas pewien element swego podobieństwa i żaden człowiek nie może być szczęśliwy, dopóki nie będzie mieć znowu społeczności ze swoim ojcem. Nikt kto tylko funkcjonuje w sensie psychiki, w sensie fizycznym, nie może być spełniony, bo człowiek to nie tylko psychika i ciało, to duch człowieka także, który jest martwy, dopóki człowiek nie odzyska społeczności z Bogiem. I właśnie dlatego sam Bóg wcielił się w postać człowieka. Przyszedł na świat z misją usynowienia nas, abyśmy mogli mieć Ojca, abyśmy tak jak On, Syn Boży, w takiej cudownej społeczności z Ojcem przebywał, żebyśmy my też mogli mieć tę społeczność. Nie żeby nas adoptować, ale żeby nas odrodzić duchowo, zrodzić z Ducha Świętego. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Nikodem się bardzo zastanawiał, jak to możliwe? To co, ja mam znowu do łona matki wejść, się drugi raz urodzić? O nie, to nie o to chodzi. To jest możliwe przez wiarę w Jezusa, bo gdy w Niego uwierzymy, rodzimy się z Boga, otrzymujemy status dzieci Bożych. O Panu Jezusie w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest powiedziane w 12 wersecie, 11 wersecie, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Do swej własności przyszedł. To, o co mówiliśmy, że on przyszedł do swoich dzieci, które były martwe, które zginęły z powodu grzechu. Swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo zwać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To właśnie odbywa się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ten, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, staje się dzieckiem Bożym. Ma zupełnie inny status, nowy status. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi. Tak wszyscy? Nie. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. To właśnie o to chodziło Bogu, który tęsknił za tymi, których stworzył, których chciał społeczności, który patrzył, jak ludzie się męczą, jak jest im ciężko, jak brakuje im Ojca, tego Ojca w niebie, czyli Boga. Więc po pierwsze, w tej wielkiej misji przyjścia Syna Bożego, wcielenia Syna Bożego, chodzi o to, żebyśmy mieli Ojca, żebyśmy wszyscy mieli Ojca. Jest to jasne? Po drugie, abyśmy mieli Ojca w niebie. Abyśmy mieli Ojca w niebie. Dużo można by mówić na temat braku Ojca tuż obok, gdy jest potrzebny. Może i jest Ojciec, ale jest daleko. Może i jest, ale nie może nam pomóc. Może i jest Ojciec, ale czasem widzi jeszcze gorzej, niż my sami widzimy to, co się wokół nas dzieje. I Syn Boży przyszedł, abyśmy mieli Ojca w niebie, bracia i siostry. Co to znaczy? On przyszedł do nas z nieba. Kiedy takie słowa wypowiadamy, to się niektórym z nas to kojarzy, że to jest gdzieś daleko strasznie. No gdzie jest to niebo? Gdzie? Poza naszą galaktyką? Niebo to jest po prostu duchowa rzeczywistość, która jest dla nas niewidzialna, ale która jest tutaj, dzieje się tutaj. Niebo jest pośród nas. Jeżeli jest tu z nami Bóg, niebo jest tutaj. Królestwo Boże jest tutaj, jest pośród nas. Królestwo niebiańskie, jak jest powiedziane, albo Królestwo niebieskie, ono jest, tylko w innym wymiarze, my go nie widzimy. Jest wiele rzeczy, wiele zjawisk, które się dzieją, teraz tutaj w tej sali my ich nie widzimy, tylko część postrzegamy, to oczywiste. I nikt nie powie, że ponieważ nie widzę fali radiowej, to na pewno i tu nie ma. Jak to nie ma? Nasze telefony komórkowe mogą nam powiedzieć, że oj, 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 jest. Nawet czasem niektórym się zdarzy, że wszystkim powiedzą, że są tutaj fale radiowe. Wiele rzeczy się dzieje, których nie widzimy, ale one są, istnieją. I właśnie niebo to jest taka duchowa rzeczywistość, niewidziana dla ludzkiego oka, w której żyje Bóg. To jest ten poziom życia, niektórzy to nazywają czwartym wymiarem. My się poruszamy w świecie trójwymiarowym, ale jest czwarty wymiar, który człowiek nie postrzega. Więc nieba nie należy szukać w sensie lokalizacji przestrzennej, gdzie to niebo jest, jakieś teleskopy, może namierzymy, gdzie my będziemy lecieć. My oczywiście w sensie takim symbolicznym mówimy o niebie, że ono jest w górze, podnosimy oczy, ręce do Boga, ale to jest tylko pewien wyraz naszych emocji. Pewna symbolika, natomiast to niebo jest i w lewo, i w prawo, i z tyłu. Bóg mówi, jestem z tobą, otaczam cię i z przodu, i z tyłu, i z boku, z góry, z każdej strony. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On przyszedł do nas z nieba i potem wstąpił znowu do nieba, ale już teraz nie sam, tylko wstąpił, jakby niosąc nas, wierzących w sobie, wstąpił do swojego Ojca z powrotem, ale już teraz nie tylko do swojego Ojca, ale i do naszego Ojca. Bo powiedział do swoich uczniów poprzez Marię Magdalenę, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Już się zmieniło. Już się zmieniło. Już teraz po złożeniu ofiary za grzech świata nie tylko Jezus może mówić Ojcze, ale również ci, którzy w Niego uwierzyli. On jest jedynym pośrednikiem, czytamy w Słowie Bożym. Powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, w 18 wersecie czytamy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Więc misją Syna Bożego było to, jest to, wciąż jest, bo ta misja wciąż trwa, ona się realizuje, ciągle nowe osoby dołączają, korzystają z tego, co Jezus dla nas zrobił, żebyśmy mieli, nie tylko mieli Ojca, ale żebyśmy mieli Ojca w niebie. Co to znaczy? Znaczy w praktyce, że On będzie cały czas przy nas. Jak sięgacie pamięcią, mówię do tych starszych, do młodzieży, do dzieci nie muszę. Jakie to błogosławione było, żeby być blisko taty, być blisko Niego, żeby On był na wyciągnięcie ręki. Oczywiście były takie okresy, jak się miało lat 16 czy 18 i wychodziło na miasto, to nie daj Boże, żeby być blisko taty wtedy. Tylko wiemy, że to już nie chodziło o to, żeby zrobić coś dobrego, tylko coś po swojemu. Ale jakie to błogosławieństwo, że On był tuż we wszystkich sytuacjach wątpliwości, zagrożenia, potrzeby jakiejś, żeby był blisko. I właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy Ojca w niebie. To znaczy, że On jest cały czas przy nas. Cały czas nas widzi, cały czas możemy skorzystać z Jego pomocy. Tu w środę ostatnio żeśmy omawiali różne atrybuty, przymioty Boga. Mówiliśmy, jakiego mamy niesamowitego Boga, wszechmogącego, wszechwidzącego, niezmiennego, wiecznego i tak dalej. I kogoś takiego mamy w niebie, to znaczy obok. Fizycznie można się rozdzielić. Zgubić się z Ojcem. Gdzie teraz Ojciec? Oj, oj, oj. Ale ten Ojciec w niebie jest zawsze przy nas. Się nigdy nie zgubimy, bo On jest przy nas. Cały czas nas widzi i może nam pomóc. Pan Jezus uczył swoich uczniów modlitwy, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Więc misją Syna Bożego było to, żebyśmy mieli Ojca, wszyscy. I starsi, i młodsi, żebyśmy mieli Ojca. Po drugie, żebyśmy mieli Ojca w niebie, bo to załatwia sprawę cudownie, że Ojciec zawsze będzie przy nas. I dalej, zawsze, żebyśmy mieli Ojca. Żebyśmy mieli Go bez przerwy. Dużym problemem, jeśli chodzi o ojcostwo, tutaj to ziemskie, jest tymczasowość ojcostwa. Mamy Ojca, w każdej chwili możemy Go nie mieć. Jeżeli nawet wszystko się odbywa normalnie, to najwyżej Go mamy kilkadziesiąt lat i potem Go nie ma. Tracimy. Jest to wielki problem, już o tym wspominaliśmy na samym początku, że ci ojcowie często nie wywiązują się ze swoich zadań należycie, że nie mają czasu dla swoich dzieci. Zajrzałem na pewien portal internetowy, na którym założono temat pod tytułem Powrót taty i poproszono ludzi, żeby się wypowiadali na ten temat. I chciałbym Wam zacytować najpierw może jedną wypowiedź. Mój tata był dla mnie tatusiem. Miałem tylko 6 lat, gdy los go zabrał. Do dziś pamiętam zabawy z nim, jego opowiadania, tłumaczenie świata. Miałem tylko 5 lat, ale kiedy dziś bawię się z moją córeczką, łapię się na tym, że robię to tak jak on. Nawet niektóre rzeczy tłumaczę jego słowami. Był ze mną tak krótko, ale jego wpływ nie sposób przecenić. Młody ojciec przeżywa, że miał tak krótko swojego ojca. Tak krótko, bo taka jest prawda, że nawet najlepszy ojciec ziemski pewnego dnia odejdzie. Nie możemy go zatrzymać na zawsze. Do tego, jak wiadomo, nawet jeśli ojciec jest dłużej, często ma bardzo złe notowania. W ogóle ojcowie mają złe notowania w społeczeństwie. Zacytuję Wam fragment artykułu pod tytułem Cywilizacja bez ojca. Zdecydowana większość młodych ludzi nosi w sobie głęboki żal do swoich ojców z powodu braku kontaktu emocjonalnego zarówno w okresie dzieciństwa, jak też w okresie dojrzewania. Wielu z bólem stwierdzało, że ojciec nigdy się ze mną nie bawił, nie rozmawiał o moich sprawach, nie chodził ze mną na spacery ani do kina. Niewrażliwość uczuciowa ojca objawia się z jednej strony w postawie twardego zachowania, wyrażającego się w krzyku, w częstym karaniu, braku szczerej rozmowy, w zbytnim ograniczaniu osobistej wolności. Z drugiej strony zaś w postawie wycofywania się z życia rodzinnego oraz ucieczki we własne sprawy, w pracę zawodową, w mało znaczące hobby, czy też pozarodzinne życie towarzyskie. Szczególnie boleśnie dzieci przeżywają ucieczkę ojca w nadużywanie alkoholu. I wracając do tego serwisu Powrót taty, jeszcze 3 wypowiedzi. Mój ojciec to ten pan, który wyrządził mamie i mnie bardzo wiele zła. Niesamowite, jaki był skuteczny. Ponad 20 lat go nie widziałam, mam 26 i nadal czuję brak kogoś, kto podrzucałby mnie pod sufit i ciągał na sankach. Mama robiła ponad 100% normy, ale to widać za mało. Inna wypowiedź. Mój ojciec nie był nigdy dla mnie ważny. Nie wiedział o mnie nic, ile mam dokładnie lat, czym się zajmuję, co robię. A dziś? Dziś ten pan nadal o mnie nic nie wie, mimo że mieszkamy w tym samym domu. Nie interesuje nas swoje istnienie. Nie obwiniam go za to. Podobno najgorsza jest obojętność. Tak, jestem obojętna. Pozdrawiam. Jeszcze jedna wypowiedź. Obraz mojego ojca z dzieciństwa przedstawia się jako osoby, której panicznie się bałam. Mój ojciec bił mnie, wierząc, że jest to jedynie słuszna kara. Wcale nie byłam niegrzecznym dzieckiem. Pamiętam jedynie tatusia ze smyczą lub kablem w ręce. Teraz mam 28 lat i żadnych szans na udane życie. Skutecznie wbito mi do głowy, że jestem nikim, a biciem i wyzwiskami nauczono mnie braku szacunku do samej siebie. Dziękuję, tatusiu. A więc bywa tak w życiu, że ojciec niby jest, ale faktycznie go nie ma. Albo jego obecność wiąże się dla dzieci z jakimiś karami, z jakimś chorą dyscypliną i tak dalej. Właśnie Pan Jezus przyszedł po to, abyśmy zawsze mieli dobrego Ojca. Żeby każda starsza kobieta i starszy mężczyzna i malutkie dziecko i nastolatek wychowujący się nawet samotnie, nawet taki z domu dziecka, żeby każde miało Ojca zawsze, bez przerwy, ciągle. Bo nasz niebiański Ojciec po prostu jest. Jest. Jestem, który jestem. Będę, który będę. Zawsze jestem. Zawsze jestem przy Tobie. Nie będzie nigdy takiej sytuacji, że zostaniemy sami albo że zostaniemy źle potraktowani, bo On nas miłuje, bo On jest dobrym Ojcem. I po czwarte, misją Pana Jezusa, to dlaczego świętujemy, radujemy się, śpiewamy i tak dalej, że przyszedł Syn Boży na ten świat. No misją było to, abyśmy mogli pojednać się z Ojcem. To inny aspekt całej sprawy. Bo czasem w życiu dochodzi do zerwania więzi z Ojcem. Kiedy nastąpi jakiś konflikt, jakiś problem, zawaliliśmy coś, nabroiliśmy coś, byliśmy nieposłuszni i jest źle i robi się coraz gorzej, no nawet dochodzi do całkowitego zerwania więzi. To nie jest dobre, to nie jest dla takiego młodego człowieka, kto popadł w konflikt z ojcem, komfortowe. Jest jakieś napięcie, jest, chciałoby się pojednania. Chciałoby się, żeby znowu można było normalnie usiąść z ojcem, się nie bać go, nie uciekać. Niektórzy uciekają z domu z powodu takich rzeczy. Więc jest potrzeba pojednania, silna potrzeba pojednania. Ojcowie, rodzice, którzy myślą, że jak dzieci ich uciekły z domu albo żyją w jakimś konflikcie, myślą sobie, że oni celowo mi robią na złość, mylą się bardzo, bo młodzi ludzie noszą w sobie chęć pojednania, tylko nie mają siły, nie potrafią tego zrobić, boją się to zrobić, boją się wyciągnąć rękę często. Chciałem wam opowiedzieć jeszcze jedną historyjkę z Hiszpanii teraz. To jest opowieść o ojcu i synu, którzy popadli w poważny konflikt i syn uciekł z domu. A ojciec postanowił go odszukać. Chciał bardzo, bo kochał swojego syna i nie mógł tego znieść, że on jest poza domem. Więc poszukiwał go miesiącami, ale bezskutecznie. I w końcu zdesperowany, żeby go jakoś odnaleźć, zamieścił w jednej z gazet w Madrycie ogłoszenie następującej treści. Drogi Paco, przyjdź w sobotnie popołudnie spotkać się ze mną przy frontowych drzwiach redakcji tej gazety. Wszystko masz przebaczone. Kocham cię. Twój tata. W sobotę we wskazanym miejscu pojawiło się 800 Paco, którzy przyszli szukać przebaczenia i miłości ze strony swoich ojców. Tak jest w każdym człowieku potrzeba, kiedy coś zrobi źle, żeby to jakoś uporządkować, żeby mieć przebaczone, żeby mieć usprawiedliwienie, żeby konflikt zażegnać. I właśnie Pan Jezus po to przyszedł, słuchajcie, żebyśmy my, którzyśmy zgrzeszyli, zbłądzili, odeszli z drogi, którą Bóg chciał nas prowadzić, abyśmy mogli wrócić do Niego. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, 17 wersecie i niżej jest napisane: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam to słowo pojednania. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Mogę przyjść do Boga. Przez Jezusa, dzięki Jezusowi, dzięki Jego misji, mogę wrócić do społeczności z Bogiem. Mogę mieć znowu tatę, mogę mieć znowu Ojca. Mogę mieć znowu społeczność z Ojcem. Potrzebna jest oczywiście decyzja, tak jak to zrobił ten syn marnotrawny, który odszedł z domu Ojca, pobłądził. W pewnym momencie musiał dojść do tego, co ja tu robię. Wstanę i pójdę do Ojca. Wrócę do Ojca. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy, jeśli nam zależy, żeby skorzystać z tego, co Pan Jezus przyniósł na ten świat, potrzebna jest ta decyzja o nawróceniu, o zwróceniu się całym sercem ku Bogu, o oddzieleniu się od tego środowiska, od tego duchowego stanu, który nas zgubił i który oddzielił nas od Boga. Słowo Boże mówi, dlatego wyjdźcie spośród nich i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Bóg Wszechmogący. Rozumiemy to? Widzimy to, bracia i siostry? Każdy potrzebuje ojca. Każdy. Nawet najbardziej silny mężczyzna w pełni wieku i sił tak naprawdę potrzebuje ojca. Potrzebuje społeczności z ojcem. Gdy brak ojca, to jak grzyby po deszczu, pojawiają się różne substytuty ojca. Ojciec przełożony, ojciec chrzestny, Ojciec Chrzestny II, Ojciec Święty, Ojciec Tadeusz, co znaczy Ojciec Dyrektor. Bracia i siostry, nam niepotrzebne są takie substytuty. Mówię tu do tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Nie potrzebujemy, bo Syn Boży po to się narodził, po to przyszedł w ciele, po to wycierpiał krzyż, po to umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli prawdziwego Ojca. Aby każdy z nas mógł mieć Ojca. Dlatego nikogo na ziemi w znaczeniu duchowym już nie obierajmy sobie za Ojca. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, nauczał Pan Jezus, albowiem jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie. Mówimy tutaj o duchowym ojcostwie. Rozumiemy. No i znaczy, że tutaj próbuję zasygnalizować do młodych chłopców i dziewcząt, żeby podeszli z tym tekstem do swojego ojca i powiedzieli, zobacz, co tu jest napisane. Już od dzisiaj nie mówię do ciebie, ojciec. Nie, tu się dobrze rozumiemy, ale w ludziach jest potrzeba duchowego ojca. Jezus przyszedł po to, żeby ta potrzeba była całkowicie spełniona przez kontakt nasz z Ojcem w niebie. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze.